Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 17 grudnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Na konferencji w Paryżu darczyńcy oferowali pomoc finansową w wysokości blisko 7 miliardów dolarów oraz pomoc polityczną autonomii palestyńskiej. Hamas kategorycznie sprzeciwia się ewentualnemu wpuszczeniu na terytoria palestyńskie sił międzynarodowych. Dmitrij Miedwiediew, pierwszy wicepremier i prezes Rady Nadzorczej Gazpromu, oficjalnym kandydatem z ramienia jednej Rosji w wyborach prezydenckich przyszłego roku. Putin zgodzi się przyjąć funkcję premiera. Do irańskiej centrali atomowej w Bushehr dotarła w niedzielę pierwsza dostawa paliwa uranowego wysłana przez rosyjską firmę Atomstroj Eksport. Rosja przeprowadziła udaną próbę wystrzelenia nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Rosja grozi, że w razie potrzeby celem jej strategicznych pocisków międzykontynentalnych mogą stać się amerykańskie tarcze antyrakietowe w Polsce i w Czechach. Tusk uznał te deklaracje za niedopuszczalne. Prywatne życie prezydenta Sarkoziego znowu w centrum zainteresowania francuskich mediów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Laurence. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Po dzienniku opracowanym przeze mnie we współpracy z Grzegorzem Dobieckim, Krzysztofem Rutkowskim i Anną Bernhardt usłyszycie Państwo magazyn Polska we Francji, przygotowany przez Annę Rzeczycką, Eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. W Paryżu na konferencji darczyńców obradowali dzisiaj przedstawiciele blisko 70 państw gotowych sfinansować utworzenie państwa palestyńskiego. Jest to następnym etapem po niedawnym spotkaniu w Annapolis w USA, gdzie Izraelczycy i Palestyńczycy postanowili wznowić bliskowschodni proces pokojowy zablokowany od 7 lat. Dzisiejsze obrady otworzył szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner, rozpoczynając je minutą ciszy upamiętniającą zamachy w Algierze, w których w ubiegłym tygodniu zginęło 17 pracowników ONZ. Przewodniczący Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas zaapelował o dostarczenie jak najszybszej pomocy finansowej Palestyńczykom, aby uniknąć całkowitej katastrofy na terytoriach. Oczekuje on pomocy w wysokości minimum 5 miliardów 600 tysięcy milionów dolarów, z czego 3 miliardy 900 tysięcy milionów miałoby bezpośrednio zasilić budżet państwa i zostać wykorzystane na stworzenie solidnych instytucji państwowych i dobrze prosperującej gospodarki. Zgromadzeni na konferencji darczyńcy przedstawili swoje oferty pomocy. Komisarz do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner zobowiązała się w imieniu Komisji Europejskiej do przekazania rządowi autonomii palestyńskiej 650 milionów dolarów. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy zwrócił się do uczestników obrad, aby ofiarowali narodom palestyńskiemu i izraelskiemu najpiękniejszy prezent, czyli pokój, i obiecał 300 milionów. Stany Zjednoczone ponad 550 milionów już w roku przyszłym, japoński minister spraw zagranicznych Masashiko Komura 150 milionów, szef szwedzkiej dyplomacji Carl Bildt zaoferował 209 milionów. Prezydent Palestyńczyków zwrócił się do darczyńców o udzielenie również pomocy politycznej. Zaapelował do Izraela o całkowite wstrzymanie kolonizacji na terytoriach palestyńskich i zlikwidowanie wszystkich, które bezprawnie powstały tam od roku 2001. Również o otwarcie instytucji palestyńskich zamkniętych w Jerozolimie, zniesienie blokad wojskowych, wstrzymanie budowy muru separacyjnego i uwolnienie więźniów palestyńskich. Francja zaproponowała utworzenie międzynarodowych sił, które w odpowiednim momencie miałyby wesprzeć palestyńskie siły bezpieczeństwa. Hamas natychmiast kategorycznie odrzucił tę propozycję. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zwrócił się do społeczności międzynarodowej o wspomożenie gospodarki palestyńskiej, aby jak najszybciej poprawić warunki życia blisko 1,5 miliona osób żyjących obecnie w Strefie Gazy. Chodzi przede wszystkim o wymianę handlową, obecnie praktycznie całkowicie zawieszoną z powodu izraelskiej blokady. Pomoc humanitarna dostarczana przez ONZ nie wystarczy na pokrycie potrzeb. Izraelski minister spraw zagranicznych pani Cipi Livni, również biorąca udział w konferencji, zwróciła uwagę na fakt, że wstępem do rzeczywistego pokoju na Bliskim Wschodzie musi być zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi. Dodała również, że Izrael nie zamierza kontrolować życia Palestyńczyków. Amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice stwierdziła, że konferencja darczyńców jest ostatnią szansą uratowania autonomii palestyńskiej. Tu Paryż, Radio France International. Pierwszy wicepremier Rosji Dmitrij Miedwiediew został w poniedziałek oficjalnym kandydatem partii Jedna Rosja w wyborach prezydenckich przyszłego roku. Obecny prezydent Władimir Putin oświadczył, że gotów jest przyjąć stanowisko premiera w razie zwycięstwa praktycznie pewnego Miedwiediewa. Szef Jednej Rosji Borys Gryzłow natychmiast zapewnił, że jego partia poprze kandydaturę Putina na szefa rządu. Putin ze swej strony stwierdził, że ma on bardzo dobre kontakty z Miedwiediewem, który jest człowiekiem uczciwym i godnym zaufania. Kandydat na prezydenta ma 42 lata i jest prezesem Rady Nadzorczej Gazpromu. Gazprom kontroluje 20% światowych dostaw gazu.
Elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej, których rozmieszczenie przewiduje się w Polsce i w Czechach, mogą stać się celem rosyjskich strategicznych pocisków międzykontynentalnych. W razie konieczności stosowną decyzję podjęłyby najwyższe władze polityczne i wojskowe kraju. Oświadczenie tej treści wygłosił szef sztabu rosyjskich sił strategicznych generał Nikołaj Sołowcow, a przekazała je światu w poniedziałek agencja Interfax. Jesteśmy zmuszeni poczynić niezbędne kroki, by nie pozwolić pod żadnym pretekstem na deprecjonowanie potencjału rosyjskich sił odstraszania atomowego, dodał generał Sołowcow. Dzień wcześniej szef sztabu armii rosyjskiej, generał Jurij Bałujewski, stwierdził, że propozycje Stanów Zjednoczonych w sprawie systemu tarczy antyrakietowej w Europie są nie do przyjęcia dla Rosji. Ostrzegł też, że jakiekolwiek wystrzelenie amerykańskiego pocisku antyrakietowego z terytorium Polski może zostać potraktowane przez zautomatyzowany system rosyjskiej obrony jako start rakiety balistycznej, co sprowokowałoby odpowiednią odpowiedź systemu. Zdaniem szefa sztabu armii rosyjskiej Pentagon dąży do otwartej konfrontacji z Rosją. Dałujewski ponownie ostrzegł, że amerykańskie plany budowy systemu obrony przeciwrakietowej w Europie mogą prowadzić do destabilizacji kontynentu oraz wywołać asymetryczne działania ze strony Rosji. Reagując na cytowane wypowiedzi, premier RP Donald Tusk uznał za niedopuszczalne deklaracje Moskwy, że ewentualne wystrzelenie rakiety przechwytującej z terytorium Polski mogłoby spowodować przypadkową ripostę rosyjską. Tego rodzaju deklaracje są niedopuszczalne. Rosyjska generalicja nie wpłynie na polsko-amerykańskie negocjacje w sprawie instalacji tarczy antyrakietowej na terenie naszego kraju, oświadczył Donald Tusk w poniedziałek w wywiadzie dla telewizji TVN. Polski premier dodał jednocześnie, że kiedy słyszy o automatycznej reakcji, przypominają mu się najgorsze czasy zimnej wojny. Donald Tusk potwierdził zarazem gotowość Warszawy do dyskusji z Moskwą na temat projektu tarczy antyrakietowej. Miałyby się one rozpocząć wkrótce pod egidą ministrów spraw zagranicznych obu krajów.
Dowództwo rosyjskiej marynarki wojennej poinformowało w poniedziałek, że powiodła się próba wystrzelenia nowej międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Rakieta wystrzelona z wyrzutni na atomowym strategicznym okręcie podwodnym Tuła, pływającym pod powierzchnią Morza Barenca, trafiła w wyznaczony cel na poligonie Kura na Kamczatce. Rzecznik marynarki wojennej nie powiedział, o jaką rakietę chodzi. Agencja ITAR-TAS poinformowała jednak, że okręt Tuła jest uzbrojony w wielogłowicowe międzykontynentalne rakiety balistyczne RSM-54 z Niewa. W ciągu ostatnich miesięcy rosyjska marynarka wojenna dokonała kilku prób z rakietami strategicznymi, starając się dowieść, że Rosja odzyskała w pełni swą potęgę wojskową.
Moskwa i Teheran potwierdziły, że do irańskiej centrali atomowej w Bushehr dotarła w niedzielę pierwsza dostawa paliwa uranowego wysłana przez rosyjską firmę Atomstroj Eksport. To ona również zbudowała centralę w Bushehr, co odbyło się pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Według źródeł rosyjskich cytowanych przez AFP dostawy niezbędnej ilości paliwa zajmą 2 miesiące. Pół roku później centrala będzie mogła rozpocząć pracę na pełnych obrotach. Biały Dom zakomunikował, że skoro Iran dostaje już uran z Rosji i odbywa się to zgodnie z normami międzynarodowymi, nie ma już żadnego powodu, dla którego Iran miałby kontynuować własny program wzbogacania uranu. Teheran nie podziela jednak tej logiki i swoich planów nie zmienia. W przekonaniu izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest to aż nadto wyraźny dowód, że Teheran chce sobie zafundować bombę atomową.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Sarkozy znowu znalazł się w centrum zainteresowania francuskich mediów i znowu z racji jego życia prywatnego. W poniedziałek na pierwszych stronach francuskich magazynów ukazało się zdjęcie byłej modelki, obecnie piosenkarki Carly Bruni oraz prezydenta Francji w podparyskim Disneylandzie. Ani Carla, ani Nicolas nie kryli się przed obiektywami i przede wszystkim nie ukrywali wzajemnej do siebie sympatii. Pierwszy sekretarz francuskiej partii socjalistycznej François Hollande, którego niedawno opuściła konkubina pani Ségolène Royal. Zapytany przez dziennikarzy rozgłośni RMC, co sądzi o nowej sympatii prezydenta Francji, odrzekł: nie mam nic do powiedzenia w kwestiach dotyczących życia intymnego mężów Stanów, w szczególności zaś prezydenta Republiki. Prezydent Sarkozy w poniedziałek powrócił do zajęć państwowych i przyjął w Pałacu Elizejskim premiera Słowenii Janeza Janszę. Tematem ich rozmów była przede wszystkim Unia Europejska. Oba państwa będą pełnić przejściową funkcję przewodniczącej Unii w roku 2008. Poza tym poruszono kwestię Kosowa, nad którego statusem państwa Unii obradowały w ubiegłym tygodniu. Nicolas Sarkozy zapowiedział wizytę premiera François Fillona w Słowenii w pierwszej połowie przyszłego roku oraz swoją własną w roku 2009. Prezydent Francji weźmie wówczas udział w obchodach 200. rocznicy prowincji iliryjskich. Będzie to pierwsza wizyta szefa francuskiego państwa w Słowenii od czasu uzyskania przez nią niepodległości w 1991 roku. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Krzysztof Rutkowski i Anna Bernhardt.
W Paryżu rozpoczęła obrady międzynarodowa konferencja w sprawie ogromnej pomocy finansowej dla przyszłego państwa palestyńskiego. Uczestniczy w niej 70 krajów. Z tej okazji Georges Malbruno opublikował w Le Figaro artykuł zatytułowany „Zmarnowane pieniądze i pokój”, w którym czytam m.in. Od ponad 10 lat miliardy euro i dolarów płyną do Palestyny, by proces pokojowy pomiędzy Izraelem i Palestyną okazał się nie ułudą, lecz rzeczywistością. Ciągłe dawanie pieniędzy, a raczej topienie pieniędzy, wywołało perwersyjne skutki. Port w Gazie zniszczony przez Izrael, lotnisko w Gazie zbombardowane przez izraelskie lotnictwo, laboratorium antyterrorystyczne zrównane z ziemią przez izraelskie samoloty. Lista zniszczeń jest ogromna, ale na odbudowę palestyńskiej infrastruktury popłynęły z Unii Europejskiej ciężkie miliony. Od czasu pierwszej intifady pod koniec 2000 roku pomoc dla Palestyńczyków wyniosła wiele setek milionów euro, które jakoś dziwnie zginęły. Ponadto na cele procesu pokojowego, który rozpoczął się w roku 1994, wydano już 4 miliardy euro. Ogromne sumy przepadły, nie bardzo wiadomo gdzie. Międzynarodowa pomoc dla władz autonomii palestyńskiej w celu poprawy życia mieszkańców zachodniego brzegu Jordanu i Gazy powinna pokazywać pozytywne strony procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Jednak międzynarodowa pomoc, rozpłynąwszy się w powietrzu, nie doprowadziła do poprawy sytuacji ludności i spowodowała skutki wręcz perwersyjne. Gdzie podziały się pieniądze? Nie idzie tylko o skorumpowanych urzędników palestyńskich, czytamy w Le Figaro, ale również o tłumy urzędników ONZ i urzędników unijnych kwaterujących na miejscu, o agentów ochrony opłacanych niezwykle sowicie za czuwanie nad palestyńskimi dygnitarzami uwięzionymi w zakładzie karnym w Jerychu oraz o gigantyczny apartament Tony'ego Blaira wynajmowany od 4 lat na okrągło w luksusowym hotelu American Colony, choć spędza on w nim 3, najwyżej 4 dni w miesiącu, kiedy przewodzi naradom kwartetu do spraw Bliskiego Wschodu. Władze autonomii palestyńskiej żyją na międzynarodowej kroplówce finansowej. Maen Erakat, jeden z przywódców palestyńskich, oświadczył, że w roku 2006 pomoc dla Palestyny wzrosła o 300%, podczas gdy poziom życia mieszkańców podniósł się jedynie o 10%. Ale bez tej kroplówki władze palestyńskie nie mogłyby się utrzymać, czytamy w artykule Georgesa Malbruno w Le Figaro. W Libération Emmanuel Grinspan opublikował artykuł zatytułowany „Podejrzana śmierć antyputinowego aktywisty”. To nie było pobicie, to było świadome morderstwo, twierdzi matka Jurija Czerwoczkina, którego pogrzeb odbył się w czwartek. W pobliżu zmasakrowanego ciała odnaleziono żelazny drąg. Jurij rozwieszał opozycyjne plakaty. Policja od 20 dni obiecuje, że rozpocznie śledztwo, ale oczywiście żadnego śledztwa nie rozpoczęła. Ponadto matka zamordowanego bezskutecznie domagała się przez wiele dni wydania ciała swojego syna, który 3 tygodnie przeleżał w komie, zanim umarł. Na pół godziny przed agresją Jurij dzwonił do Kasparowa, że jest śledzony przez policję. Rozpoznał nawet twarze policjantów, ponieważ ci sami go wcześniej aresztowali i przesłuchiwali. To nie pierwsza podejrzana śmierć rosyjskiego opozycjonisty, czytamy w Libération. Farid Babajew, kandydat partii Jabłoko, został zastrzelony w Dagestanie 21 listopada. Być opozycjonistą w Rosji oznacza stawiać swe życie na szale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde zamieszcza reportaż z granicy polsko-niemieckiej, gdzie trwają przygotowania do 21 grudnia. W tym dniu bowiem Malta i 8 państw Europy Wschodniej oficjalnie zostaną przyłączone do obszaru Schengen. Jest to ostatni symboliczny etap. Europa podzielona do 1989 roku na dwie części żelazną kurtyną stanie się przestrzenią zupełnej swobody ruchów. Dziennikarka Le Monde, obserwując przygotowania w Zgorzelcu do zniesienia kontroli granicznych, pyta miejscowego burmistrza, jak te zmiany wpłyną na życie mieszkańców. Tak naprawdę Schengen niewiele zmieni, odpowiada Roman Latosiński. Prawdziwą zmianą byłoby otwarcie przez Niemcy rynków pracy, ale nikt się nie łudzi. Pracująca dla Gazety Regionalnej Małgorzata Dąbrowska podkreśla, że polski Zgorzelec i niemiecki Görlitz są już praktycznie jednym miastem leżącym po dwóch stronach rzeki. Zniesienie granic pozwoli tylko na odzyskanie miastu wyglądu sprzed 1945 roku. Chociaż, przyznaje dalej polska dziennikarka, istnieje ciągle przepaść ekonomiczna i ta różnica jest naprawdę widoczna. Przekonała się o tym francuska dziennikarka, pytając o pensje urzędników. Po stronie niemieckiej zarabiają oni średnio 2000 euro, po stronie polskiej 480. Nikt nie chce głośno zadać pytania, ale wszyscy się nad tym zastanawiają, czy po 21 grudnia Nysa będzie nadal miejscem, gdzie pasterzy przeprowadzają nielegalnych imigrantów. Od 2005 roku żołnierze polskich służb granicznych zatrzymali 1800 osób próbujących przedostać się na zachód. Od 2004 roku po zniesieniu kontroli celnych kwitnie też przemyt towarami. W ciągu 2 lat zatrzymano na tej granicy 7 milionów papierosów, ponad 1000 litrów alkoholu i 83 kilogramy narkotyków, przypomina Celia Chauffour w Le Monde. Tuż obok zamieszczono reportaż Cecilii Kala, która była również w pasie przygranicznym po drugiej stronie i bardziej na południe w Ebersbach. Mieszkańcy tej maleńkiej miejscowości leżącej na granicy z Czechami nie kryją swych obaw, że wraz z otwarciem granic wzrośnie też liczba przestępstw. Włamania i kradzieże od jakiegoś czasu stały się coraz częstsze, a co dopiero będzie, gdy zupełnie już znikną kontrole na granicach. Takie jest przekonanie miejscowej ludności. Oficjalne statystyki policyjne nie odnotowały jednak żadnej zwiększonej aktywności przestępczej. Władze niemieckie, by uspokoić obywateli, zapewniły, że patrole policyjne będą nadal obecne na tych terenach. Czytamy w reportażu z granicy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej, zamieszczonym na łamach Le Monde.
RFI Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Grzegorz Dobiecki.
Francja i Niemcy pozostają związane niepodważalnym sojuszem, wspólnie stanowią ostoję mocy i trwałości Unii Europejskiej i żadne kalkulacje polityczne tego tandemu nie rozdzielą. Tak brzmi znane stanowisko Paryża i Berlina, które jednak podlega pewnym niuansom, zwłaszcza od czasu nastania w Pałacu Elizejskim Nicolas Sarkozy'ego. Nie wszystkie jego inicjatywy znajdują uznanie nad szprawą. Niespecjalnie podoba się tam zwłaszcza indywidualizm prezydenta Francji w sprawach międzynarodowych, przez co bardziej złośliwych komentatorów nazywany wychodzeniem przed europejski szereg. Do grona krytyków dołączył, nie po raz pierwszy zresztą, niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. W wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung wyraził poważne zastrzeżenia wobec lansowanej przez Sarkozy'ego koncepcji Unii Śródziemnomorskiej. Skrytykował też hojność, z jaką Francja jest gotowa udostępniać rozmaitym krajom technologię cywilnej energetyki jądrowej. Według założeń Sarkozy'ego UEŚ miałaby połączyć więzami gospodarczymi, politycznymi i kulturalnymi państwa z obu brzegów Morza Śródziemnego, czym kraje Afryki Północnej wydają się być zainteresowane, ale żądają konkretów. Natomiast wielu partnerów Francji z UE nie kryje braku entuzjazmu dla tego pomysłu. Szef niemieckiej dyplomacji wyjaśnia dlaczego. Dlatego otóż, że jak mówi Steinmeier na łamach FAZ, Unia Śródziemnomorska nie stwarza żadnych gwarancji wypracowania wartości dodanej. Przeciwnie, jej utworzenie mogłoby się okazać sprzeczne z celami Unii Europejskiej, a to poprzez dublowanie istniejących już instytucji i możliwą redukcję budżetu UE. Steinmeier zauważa, że od 1995 roku, co prawda bez specjalnych efektów, trwa już tak zwany proces barceloński, który ma służyć współpracy obu wybrzeży Morza Śródziemnego. Kluczowa uwaga z wypowiedzi ministra brzmi zaś tak. Chociaż Niemcy nie leżą nad tym morzem, jest oczywiste, że również mają swoje interesy w tym regionie. Dlatego też domagamy się przyznania nam prawa udziału w refleksji nad kształtem Unii Śródziemnomorskiej. Koniec cytatu. Jest to aż nadto czytelne przywołanie do porządku Paryża, który widzi się w roli architekta i kontrolera nowego międzynarodowego tworu. W tym samym wywiadzie Frank-Walter Steinmeier zwraca też uwagę na zagrożenia związane, jak to ujmuje, z rozprzestrzenianiem cywilnej technologii atomowej. Francja jest ostatnio w tej dziedzinie dość szczodra, czego mógł doświadczyć nie tylko pułkownik Kaddafi. Szef niemieckiego MSZ-u uważa, że udostępnianie technologii jądrowej na lewo i prawo, formalnie na potrzeby energetyki cywilnej, nie stanie się remedium na międzynarodowe problemy energetyczne. Takie postępowanie jest ryzykowne, zwłaszcza wobec państw, które albo nie panują nad ową technologią, albo nad własną stabilnością polityczną, albo, co gorsza, nad jednym i nad drugim. Steinmeier broni postawy Niemiec, której ilustracją jest proponowanie Iranowi pomocy w rozwoju cywilnej energetyki atomowej w zamian za wyrzeczenie się przez Teheran wojskowego programu nuklearnego. Niebezpieczne jest natomiast oferowanie dostępu do technologii cywilnej każdemu państwu, jak to ostatnio głosi Francja, szczególnie gdy takie państwo uprawiało do niedawna instytucjonalny terroryzm. Agencja AFP dodaje od siebie, że słowa Steinmeiera wypada uzupełnić o informację, iż Niemcy nie tylko nie posiadają broni atomowej, ale też zapowiedziały odejście od korzystania z energii jądrowej w energetyce do roku 2020. Jej miejsce mają do tego czasu stopniowo zajmować nowe, odnawialne źródła energii. Francja, militarne mocarstwo atomowe, również stawia na ich rozwój, ale co potwierdził niedawno prezydent Sarkozy, swoich central jądrowych likwidować nie zamierza. Co najwyżej w najbliższej przyszłości nie będzie budować nowych. Elektrownie atomowe zaspokajają niemal 80% energetycznych potrzeb Francji.
Tu Paryż, RFI. Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Grudnia, w dniu podpisania w Lizbonie Traktatu Europejskiego, w ambasadzie polskiej w Paryżu odbyła się pasjonująca debata na temat wartości budujących wspólną, zjednoczoną Europę. Tak się złożyło, że debata i sfinalizowanie ważnego europejskiego dokumentu wypadły w dniu 26. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W debacie udział wzięli Jacques Delors, który pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej w 2004 roku, kiedy Polska wstępowała do Unii, profesor Bronisław Geremek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Tomasz Orłowski, ambasador Polski we Francji, Claude Sardet, przewodniczący Stowarzyszenia Polska-Francja dla Europy, które było głównym organizatorem spotkania, oraz 9 młodych Europejczyków, polskich, francuskich i niemieckich studentek oraz studentów Instytutu Nauk Politycznych w Strasburgu. W wypowiedziach starszego pokolenia obecnych Europejczyków powracał wielokrotnie temat historii. Zapytaliśmy Bronisława Geremka, czy 26 lat temu przypuszczał, jakie zmiany przyniesie ona światu i jemu osobiście.
Proszę mi wierzyć, że niczego z tego nie przewidywałem i wszystko, co pozytywnego bym o sobie mógł pomyśleć, że czasem coś potrafię zrozumieć, to muszę szczerze się przyznać, nigdy do głowy mi nie przyszło, że to mi się zdarzy za mojego życia. Natomiast ja nie miałam wątpliwości, że komunizm musi paść. Ja nie miałam wątpliwości, że Polska stanie się wolnym krajem, ale że to się tak stanie i że za mojego życia. Tego nie przewidywałem. I powiem pani nawet taki anegdotyczny fakt. Kiedyś mnie spotkał na Nowym Świecie. Taki pan zatrzymał mnie i powiedział, nie pamiętasz mnie, razem siedzieliśmy w więzieniu w Iławie, tam w różnych byłem. I mówi, ja zawsze chciałem się cię, jak to było, że tyś to wszystko tak dobrze przewidział. Ja sobie przypomniałem wtedy taką noc po 13 grudnia, pierwszą chyba, czy drugą, w którym byłem w więzieniu w Iławie. I było 20 osób w celi. I przybita taka 20 osób przybitych klęską. I ja wtedy w takiej roli, no, zawód nauczycielski uprawiam. Powiedziałem trochę, no jak powinno być i ku czemu to idzie. Nie powiedziałem, że to będzie za kilka lat, bo mi to do głowy nie przyszło. Byłem uczciwy opowiadając. Natomiast jeden z tych moich słuchaczy uznał, że miałem właśnie tą zdolność jasnowidzenia. Odpowiadam zatem, nie miałem jej. I mam z tego powodu tylko jeszcze jedną wielką satysfakcję, większą satysfakcję, że to, co się stało, stało się tak szybko, że nikt nam tego na talerzu nie przyniósł, że to jest sukces Polski, sukces narodu polskiego i że to, że Europa się zjednoczyła, to niezależnie od tych wszystkich 13 grudnia, że to się jednak, to było sukcesem, który Polska rozpoczęła. I teraz może ten zostanie w pamięci europejskiej, ten dzień 13 grudnia, jako dzień wprowadzenia rozumnego traktatu, który prowadził Unię w dobrym kierunku. Ja myślę, że zapomnieć tego naszego 13 grudnia nie należy, ale będę się cieszył, jeżeli w podręcznikach zostanie 13 grudnia jako dzień lizbońskiego traktatu.
Tak, ten traktat lizboński jest traktatem uproszczonym i mówił pan profesor w czasie debaty, że mimo wszystko brakuje w nim pewnego zasadniczego wymiaru, to znaczy wymiaru marzenia. To jest ważny dokument. Czegoś jednak w nim brak?
No, brak jest tego elementu symboliki. W polityce nie wolno nie doceniać tego, bo to są sprawy, które poruszają nam serca. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No a tutaj pozostał traktat suchy, złożony z dużej liczby poprawek, ale ponieważ traktat ten znam, przeczytałem, więc proszę o zaufanie mi, że to jest naprawdę dobry traktat, że on idzie w dobrym kierunku. To nie jest tekst do czytania. Traktat konstytucyjny można było czytać, chociaż to była trudna lektura. Tego traktatu nie można, ale on prowadzi Unię we właściwym kierunku, daje osobowość prawną, stwarza możliwość określenia jasnego kompetencji między instytucjami, stwarza funkcję przedstawiciela, koordynatora polityki zagranicznej, który jest jednocześnie i członkiem Rady, i członkiem Komisji Europejskiej. I stwarza także większe miejsce dla obywatela, bo wystarczy zebrać w kilku krajach 1 000 000 podpisów. Przy internecie to się robi w ciągu tygodnia, gdy się chce. I wówczas staje się to inicjatywą ustawodawczą, a więc nawet poza strukturami obywatel europejski uzyskuje nowe prawa.
I jest to baza do skonstruowania Europy, o której pan marzy, właśnie Europy obywateli.
Tak uważam. Ja sądzę, że to jest w tej chwili główny problem Europy. Że trzeba, ażeby obywatel europejski nie był, żeby to nie było takie pojęcie retoryczne. Albo pojęcie, no każdy, kto jest obywatelem kraju członkowskiego, to staje się obywatelem europejskim. Trzeba, żeby to było pojmowane w takich kategoriach, jak pojęcie obywatela rzymskiego. Obywatel rzymski, civis Romanus, dostawał nowe prawa, nakładane były na niego nowe obowiązki przez ten fakt, że uzyskiwał ten tytuł. Tego bym chciał, bo uważam, że jeżeli będzie zaangażowanie, obywatelskie zaangażowanie w konstrukcję europejską, to ona pójdzie dobrze i ona już w tej chwili jest sukcesem niezwykłym, to może nawet jedyny sukces XX wieku. I teraz, jeżeli wyjdzie z takiego poczucia beznadziejności po negatywnym referendum francuskim i holenderskim, to Unia Europejska może dokonać w ciągu najbliższego dziesięciolecia bardzo zasadniczej i dobrej ewolucji.
Jaki powinien być jeszcze jeden krok Unii Europejskiej właśnie w ciągu 10 najbliższych lat? Mówił pan tutaj o Ukrainie, o krajach bałkańskich, o koniecznym rozszerzeniu.
Ja myślę, że Unia Europejska musi mieć politykę rozszerzenia i ona w pierwszym rzędzie dotyczy w tej chwili Bałkanów, bo to jest region, za który jest odpowiedzialny i który, co więcej, jest zarzewiem destabilizacji w Europie. Po drugie, musi pomyśleć o Europie Wschodniej. Nie powinna zamykać się w tym, że to już granica na zawsze określona. Los Ukrainy w pierwszym rzędzie, ale może także Białorusi, gdy zmieni się w niej ustrój i zniknie dyktator z sceny politycznej. Sądzę, że drugim problemem jest wytworzenie polityk solidarności, takich, żeby właśnie Europejczycy widzieli, że Unia Europejska im się na coś przydaje, że gdy trzeba chronić czasem własny przemysł obuwniczy czy przemysł tekstylny, to Unia Europejska jest instrumentem właściwym. Jeśli chce się, żeby Europa coś znaczyła, jej głos, żeby się liczył, to żaden z krajów europejskich nie może tego dokonać. Natomiast Unia Europejska jako całość może. I ja myślę, że te polityki solidarności będą miały istotne znaczenie w najbliższych latach. I wreszcie ostatni ten element obywatelski. Uważam, że stoimy u progu dopiero określenia miejsca obywatela europejskiego w polityce Unii Europejskiej. I bardzo bym chciał, żeby wprowadzone zostało zamiast takiego układu referendum, w którym decydować ma się o losie tekstu wielesetstronicowego, który obywatel nie przeczytał, żeby zadawać konkretne pytania, żeby trochę sięgnąć do przykładu demokracji bezpośredniej szwajcarskiej, wytwarzać kulturę konsultacji ludowej, pytania ludzi, bo się pyta człowieka, to on wie, że on nie jest poddanym, tylko że jest obywatelem i że jego głos ma znaczenie dla przyszłości polityki. Sądzę, że za 10 lat Unia Europejska będzie wspólnotą mocniejszą niż jest dzisiaj, ale opartą na tych samych zasadach rozwojowych.
O potrzebie zmiany wymowy dat historycznych mówił także ambasador Polski we Francji, Tomasz Orłowski.
Potrzeba zmiany historii, która przechodzi przez nowe znaczenie dat, to jest w pewien taki uproszczony sposób również to, jak można by określić konstrukcję europejską. Czyli coś, co kiedyś historycznie było niemożliwe do zaakceptowania jako przyszłość, dzisiaj staje się oczywistością. W tej dyskusji słyszeliśmy, że jedna z rzeczy podstawowych, a powiedziałby się zupełnie podstawowa, która legła u podstaw tworzenia integracji europejskiej, to było zapobieżenie wojnie w Europie. Co to znaczy? To znaczy, żeby wojna stała się niemożliwa. I co było ciekawe, że ku zdziwieniu naszych najwybitniejszych gości, czyli profesora Geremka i przewodniczącego Delors, ku ich zdziwieniu młodzież, która z nimi dyskutowała, również stwierdziła, że pokój jest najważniejszą wartością, którą tworzy Europa i którą wniosła Unia Europejska do realności europejskiej. A zatem chcę przez to powiedzieć, że tworzenie rzeczy, które wydawały się niemożliwymi, jest cechą immanentną i tym mitem w najlepszym znaczeniu słowa integracji europejskiej. Symbolika daty 13 grudnia, która była datą powszechnie negatywną, która była symbolem zniewolenia narodu, a dzisiaj jest symbolem może nie tyle triumfu narodu przez sam fakt podpisu traktatu lizbońskiego, ale fakt, że ten naród, nasz naród może triumfować myśląc, gdzie dzisiaj się znajduje i jaką drogę pokonaliśmy przez 126 lat. To jedno. A drugie, które jest niezwykle istotne i na co też chciałem od początku zwrócić uwagę, że nie byłoby dzisiejszego podpisu bez 13 grudnia 81, bo nie byłoby upadku komunizmu na świecie bez Solidarności. Czyli ostatecznym efektem Solidarności jest podpisanie traktatu lizbońskiego.
Tutaj parokrotnie w czasie debaty padło słowo pamięć, praca z pamięcią. Bardzo ciekawe było to, że tego słowa używali młodzi ludzie. Wbrew może oczekiwaniom wydawałoby się, że powinni myśleć, że myślą głównie o przyszłości, że przeszłość ich nie interesuje. Okazuje się, że tak nie jest.
Niektórzy nam zarzucają, że my Polacy żyjemy pamięcią i że to mamy w naszych genach, w naszej historii. No, przyznam szczerze, że dla mnie pamięć jest rzeczą tak ważną, bo kiedy, nawet jeśli chcę zmienić znaczenie historii, to nie znaczy, że zapomnieć 13 grudnia 81. Nie można tworzyć przyszłości, nie mając pamięci o przeszłości. Mamy do czynienia prawdopodobnie z procesem nadal, na który zwrócił uwagę Jacques Delors również, patrząc okiem tak zwanego Europejczyka Zachodniego, że Europa Wschodnia ma większą wrażliwość historyczną i większą pamięć o własnej historii niż Europa Zachodnia. I co mi powiedział, rozmawialiśmy na ten temat bezpośrednio po konferencji, że tego od nas powinni się uczyć Europejczycy Zachodni. To w dodatku, co nas dotknęło i bardzo pozytywnie dotknęło, że oczywiście dla ludzi należących do generacji, która uczestniczyła w przemianach, pamięć o tym jest nie tylko częścią nas samych, ale jest taką codzienną radością przypominania sobie, tak jak powiedział kończąc profesor Geremek, że jest taką prostą ludzką radością, że taką konferencję możemy odbywać w polskiej ambasadzie w Paryżu 13 grudnia. Otóż to jest jednocześnie historia, to jest przyszłość i to jest codzienna radość przeżywania tego, bo ta pamięć potrafi być tak optymistycznie budujące.
Oddajemy na zakończenie głos najmłodszemu pokoleniu Europejczyków. Refleksjami na temat debaty w ambasadzie dzielą się Paulina Konieczna i Lilia Kamenow, studentki Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Nauk Politycznych w Strasburgu.
Refleksja pierwsza jest taka, że rzeczywiście Polacy troszkę inaczej się wypowiadali w czasie tej debaty, to znaczy to, co mówili, to, co mówiliśmy, to jakoś bardziej dotykaliśmy tutaj kwestii praw człowieka, pewnej wrażliwości na to, co się dzieje w Europie i na świecie generalnie. Trochę jednak widzę inny sposób myślenia między Polakami a Francuzami i Niemcami razem wziętymi.
A co pani myśli?
Też potwierdzam, że widać było pewne charakterystyczne nastawienia narodowościowe, uważam, i w kontaktach ze studentami to się potwierdza. I też uważam, że rzeczywiście Polacy mają szerszą percepcję niż inne narody zachodnie na kwestie zarówno europejskie, jak i historyczne i ogólnie związane ze stosunkami międzynarodowymi. Więcej rzeczy zauważamy, na więcej zwracamy uwagę i bardziej do tego wszystkiego przywiązujemy wagę.
No i zauważyłam, że któraś z pań mówiła o bardzo ważnej sprawie granic, wschodnich granic Unii Europejskiej, tak. O tym, że Europy nie możemy utożsamiać jedynie z Unią Europejską, że to jest pojęcie szersze. No i że źle się może dzieje, że zapadnie teraz rodzaj takiej żelaznej kurtyny między Polską, Ukrainą, Białorusią i że temu jednak trzeba jak najszybciej zaradzić, przeciwdziałać.
Jest dużo pięknych słów w Europie, mało czynów, moim zdaniem. Bo tak jak właśnie mówiłam w czasie debaty, tak, drugi filar jest jeszcze mało wykształcony, powiedzmy, i te instrumenty, które na dzisiaj mamy, czyli wspólne stanowiska, wspólne decyzje i tak dalej, nie pozwalają jeszcze na to, żeby rzeczywiście realnie jakoś zmienić sytuację. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby te instrumenty jakoś poprawiać, żeby czasami wola polityczna zwyciężała nad tą niemocą instytucjonalną. To znaczy, jeśli obok, na Białorusi dzieje się to, co się dzieje, wszyscy wiedzą, no nie wiem, czy tutaj wszyscy, ale my w Polsce przynajmniej o tym wiemy, a nikt nie robi nic. Tak nie powinno być, ale niestety nie miałam czasu, żeby o tym wspomnieć w czasie debaty. 2 lata temu miałam okazję brać udział przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu, takiej małej demonstracji zorganizowanej przez studentów białoruskich właśnie. I wbrew obietnicom nie zostaliśmy nawet wpuszczeni do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie koło nas ciągle przejeżdżały eleganckie limuzyny, eurodeputowani z dwoma telefonami komórkowymi w obu dłoniach. Nikt nawet nie spojrzał, była tylko dwójka polskich eurodeputowanych, którzy wyszli, rzeczywiście się z nami przywitali. Ci Białorusini przyszli tam, żeby pokazać, że oni chcą tej Unii Europejskiej, że oni podzielają te wartości. Zamknięto im przed nosem drzwi i ja muszę powiedzieć, że wtedy po raz pierwszy jako obywatelka już kraju, który wtedy już był w Unii Europejskiej, wstydziłam się za Unię Europejską. I niestety właśnie obawiam się, że dużo słów, mało czynów.
A co pani myśli na ten temat?
Ja troszeczkę może bardziej naiwnie, ale bardziej idealistycznie mimo wszystko zapatruję się na tę kwestię, bo jeżeli chodzi o tę żelazną kurtynę, to jest podwójny tutaj aspekt. Z jednej strony rzeczywiście ta kurtyna znika w momencie wejścia nowych 9 państw do strefy Schengen. Z drugiej strony jednak właśnie też tak jak mówiłam podczas przedostatniej właściwie sesji parlamentarnej, eurodeputowani zarówno z lewicy, jak i z prawicy bardzo zwracali uwagę na fakt, że wraz właśnie z wejściem tych nowych państw do strefy Schengen nie powinna Europa, Unia Europejska się zamienić w nieprzebytą twierdzę i zamknąć właśnie granice, tak żeby nowego rodzaju żelazna kurtyna zapadła na wschodnich granicach. I wszyscy eurodeputowani, którzy zabierali głos, a wypowiadało się ich bardzo dużo, zwracali uwagę na to, że tak nie może się stać absolutnie i że zamiast dodatkowych kontrol na granicach i też rozszerzenia uprawnień, kompetencji Frontexu, to jest agencja właśnie europejska, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo granic, muszą być utworzone programy, które mają jak najbardziej sprzyjać na rozwój polityki migracyjnej i azylu, głównie właśnie jeśli chodzi i w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa.
O wartościach europejskich i debacie na ich temat w ambasadzie polskiej w Paryżu mówili Bronisław Gieremek, Tomasz Orłowski oraz Paulina Konieczna i Lilia Kamenow.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Krew, pot i łzy. Tak w skrócie można by określić to, co działo się podczas zakończonej w sobotę konferencji klimatycznej ONZ na indonezyjskiej wyspie Bali. Wspólna rezolucja rodziła się w wielkich bólach, ale w końcu podpisała ją i delegacja amerykańska prowadzona przez podsekretarza stanu USA Paula Dobriański. A na decyzję Amerykanów w tej sprawie czekano najdłużej, gdyż to oni najbardziej się opierali. 190 państw uczestniczących w tej konferencji zobowiązało się do wprowadzenia w życie podjętych postanowień, choć na razie główna decyzja dotyczy rozpoczęcia ogólnoświatowych negocjacji najdalej w kwietniu roku przyszłego i zakończenie ich do roku 2009, tak aby można było bez większych problemów zakończyć pierwszą fazę wprowadzania w życie porozumień z Kioto w roku 2012. Ogół tych nowych porozumień nazwano mapą drogową. Jakie były główne postanowienia podjęte podczas konferencji? Balijska rezolucja podkreśla to, że międzynarodowa akcja w sprawie walki z ocieplaniem się klimatu powinna zostać podjęta jak najszybciej. Odsyła ona do prac ekspertów Międzyrządowej Komisji na temat ewolucji klimatu. Wymienione są tu jednak dwie możliwości. Albo zmniejszenie do roku 2020 wypuszczania do naszej atmosfery przez kraje uprzemysłowione w odniesieniu do roku 1990 gazów cieplarnianych o od 10 do 30%. Jednocześnie kraje rozwijające zobowiązują się do przeprowadzenia reform w tym względzie, ale są to reformy marginalne. Albo zalecenie dla krajów rozwiniętych zmniejszenia wypuszczania gazów cieplarnianych o od 25 do 40% do roku 2020, a dla wszystkich o połowę do roku 2050. Preambuła tej ostatniej wersji tekstu przewiduje rozpoczęcie obejmującego tak kraje rozwinięte, jak i rozwijające się ogólnoświatowego procesu konkretnej walki z gazami powodującymi ocieplanie się atmosfery wokół całej naszej planety. Krajom wysoko uprzemysłowionym przypomina ona, że należy w jak najszybszym czasie podjąć konkretne działania. W podtekście chodzi tu oczywiście o Stany Zjednoczone, które jako jedyny dotąd kraj wysoko rozwinięty nie ratyfikowały jeszcze porozumień z Kioto. Podjęte na wyspie Bali porozumienie przewiduje udzielanie finansowego wsparcia dotyczącego inwestycji mających zredukować ilość wypuszczanych do atmosfery gazów ją zanieczyszczających. Zarządzanie specjalnym funduszem adaptacji do zmian klimatycznych powołanym jeszcze w Kioto w celu przychodzenia z pomocą krajom rozwijającym się i pragnącym stawić czoła trudnościom klimatycznym zostało powierzone na 3 lata 16 członkom tzw. Światowego Funduszu Ochrony Środowiska, w skrót angielski GEF, którego siedziba mieści się w Waszyngtonie. Sam zarząd wspomnianego funduszu adaptacji został zlikwidowany, a wpłacaną do niego składkę zastąpiono specjalną składką, jaką kraje wysoko uprzemysłowione mają wpłacać po to, aby zmniejszać efekt cieplarniany, także w krajach rozwijających się. W latach 2009-2012 fundusz ten ma osiągnąć sumę od 300 do 500 milionów dolarów amerykańskich. W tekście tym mówi się także o trzebieniu zasobów leśnych oraz o obniżaniu jakości gleby, odpowiedzialnych w sumie za aż 1/5 emisji gazów powodujących efekt cieplarniany. Rezolucja z Bali powołuje także do życia specjalną międzynarodową grupę ekspertów do konkretnego stosowania zaleceń po roku 2012. Wszystkie kraje potrzebujące pomocy tych ekspertów mogą i nawet powinny zwracać się do tej grupy w sprawie takiego wsparcia. Grupa ta z kolei będzie informowała o potrzebach wspomniany fundusz GEF, który z kolei będzie nań przeznaczał odpowiednie sumy pieniędzy. To on właśnie będzie decydował o tym, które z tych programów mają charakter strategiczny. Porozumienie balijskie mówi też o nowej technologii wyłapywania węgla, głównie z elektrowni węglowych. Proponuje ono, aby na przyszłe ogólnoświatowe spotkanie klimatyczne w Poznaniu za rok, w grudniu roku 2008, specjalny komitet ekspertów, naukowców i techników opracował szczegółowy raport dotyczący możliwości praktycznego i ogólnie dostępnego zastosowania tej technologii. Z reakcji dotyczących osiągniętego na wyspie Bali porozumienia odnotujmy reakcję pani. Kanclerz Niemiec Angela Merkel oficjalnie uznała wyniki konferencji za wielki sukces. Była kandydatka francuskich socjalistów do urzędu prezydenta Ségolène Royal podkreśla absolutny brak ambicji w przyjętym porozumieniu, w odróżnieniu od aktualnego francuskiego ministra ekologii Borloo. Jeden z poważniejszych kandydatów na prezydenta USA z ramienia amerykańskiej partii demokratycznej, pani Hillary Clinton, ostro krytykując aktualnego prezydenta Busha za zaniedbania w dziedzinie ochrony środowiska, obiecała też, że jeśli zostanie wybrana, to z kopyta weźmie się za opracowywanie nowego traktatu, który mógłby w roku 2012 zastąpić porozumienia z Kioto.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Ostatnia prosta rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów. Dwa Olimpiki, jeden z Marsylii, ten bardziej znany, drugi z Lyonu, ten bardziej utytułowany. To był sportowy bestseller minionego tygodnia. Ale przecież to nie wszystko. Zwycięstwo piłkarek ręcznych Francji nad Norwegią i wielki przebój rodem z Afryki piłkarki Angolii jako pierwsze dziewczyny z Afryki uprawiające tę dyscyplinę sportu trafiły do ścisłej światowej czołówki. I to przyjechały na te mistrzostwa do Francji za własne pieniądze, bo kobieca piłka ręczna jest w Angolii równie popularna jak skoki narciarskie na pustyni Gobi. Angola doszła do 1/8, francuskie odpadły na tej samej wysokości, Polki jeszcze wcześniej. Wreszcie trochę śniegu. Pytanie, czy Björn Dahlen dogoni w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata Stenmarka? Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie biathlon, gdzie slalomy? A jednak na takie porównanie pokusił się sportowy L'Équipe, który także analizuje coraz bardziej nakręcającą się spiralę zagrożenia zdrowia narciarzy w konkurencjach alpejskich. No, ale temu tematowi poświęcony był cały poprzedni felieton sportowy. A zatem teraz na pierwszy plan Liga Mistrzów. Olympique Marsylia zaczął rozgrywki grupowe fazy finałowej w imponującym stylu. W Lidze Krajowej piłkarze z miasta założonego 25 wieków temu przez Fenicjan radzili sobie koślawo i obijali się o dno tabeli. A tu w pierwszych pojedynkach Ligi Mistrzów najpierw wygrali 2-0 z Beşiktaşem Stambuł, a potem pokonali na Anfield Road Liverpool 1-0. Kibice przecierali w zdumieniu oczy i czekali na kolejne wyczyny. Na krajowych boiskach Marsylczycy zaczęli grać nieco lepiej, w Lidze Mistrzów spuścili stonu i zremisowali z FC Porto 1-1. A potem już było coraz gorzej. Na 7 punktach zdobytych w 3 pierwszych meczach skończyło się. Spotkanie ostatniej szansy to rewanż z Liverpoolem. Stadion Velodrom, z jednej strony góry, z drugiej morze. Ponoć siła własnego boiska i to jeszcze w tym legendarnym miejscu miałaby rzucić piłkarzy z miasta Beatlesów na kolana. Ale Liverpool w ostatnich meczach nabrał rozpędu. Najpierw rozgromił Besiktasz 8-0, potem FC Porto 4-1. Na Velodromie wiał szkwał. Koszulki piłkarzy przypominały żagle na okręcie płynącym po wzburzonym morzu. Liverpool płynie, Olympique tonie. Za sterem Anglików fenomenalny Steve Gerrard jest w obronie, atakuje, strzela bramki. Stadion zagrzewa swoją drużynę, zaciągając śpiewnie ale, ale, ale. Ale to rytmy z Anfield Road biorą górę. Nie pomógł Samir Nasir, nadzieja francuskiej piłki. Nie pomógł mający na swym koncie dwa sezony w Liverpoolu Djibril Cissé. Olympique gryzł trawę, atakował, ale Liverpool grał jak bezbłędnie pracująca maszyna. Był lepszy technicznie, taktycznie i fizycznie. Rozłożył Marsylczyków na łopatki. 4-0 nie oddaje przewagi, jaką mieli Liverpoolians nad Marsylczykami. Górowali nad swoimi przeciwnikami jeszcze jednym, o czym często zapominamy, sprowadzając sport do wysiłku mięśni – inteligencją. Zagrywki piłkarzy Olimpiku były łatwe do rozszyfrowania. Z góry można było przewidzieć, co zrobią. Zabrakło finezji, wyobraźni, fantazji. Tego, co ze sportu czyni sztukę. Olimpikowi Marsylia na otarcie łez pozostała 1/16 pucharu UEFA. A Francja zaczęła się zastanawiać, czy będzie miała swojego przedstawiciela na wyższym szczeblu rozgrywek. Drugi z Olimpików, ten z Lyonu, musiał wygrać swój ostatni mecz. Piłka nożna rodem ze Szkocji nie uchodzi za szczyt futbolowego kunsztu. Nawet nieźle zorientowani w tej dyscyplinie mają jednak pewne trudności z wymienieniem nazw drużyn piłkarskich poza parą z Glasgow. Celtic, w którym grają Maciej Żurawski i Artur Boruc, już wcześniej awansował do dalszych rozgrywek. To klub katolicki. Glasgow Rangers to klub protestantów. Wzajemna niechęć kibiców obydwu drużyn jest tak duża, że w pubach Glasgow kibice Celticu życzyli zwycięstwa Olympique Lyon w meczu z Rangersami. Olympique musiał ten mecz wygrać, aby marzyć o tym, by po raz piąty grać w 1/8 Ligi Mistrzów. Trener Lyonczyków Alain Perrin zagrał wabank. W Lidze Krajowej jego zespół miał znaczną przewagę nad pozostałymi drużynami. To też w ostatniej kolejce ligowej na ławce rezerwowych posadził swoje asy. Juninho, Benzema, Gouveau przez ponad godzinę odpoczywali. Potem weszli na boisko, ale nie byli w stanie odwrócić kolei losu. Mistrz i lider przegrał spotkanie z Caen 0-1, ale ta pokerowa zagrywka opłaciła się. Na Ibrox Park pierwszą bramkę strzelił Gouveau po dośrodkowaniu Benzemy. Juninho trafił w poprzeczkę, Benzema dwa razy do bramki i Olympique Lyon wygrał 3-0. Piękny prezent sprawił sobie Benzema na 19 urodziny. Piękna przyszłość przed tym piłkarzem i przed reprezentacją Francji. Na obydwu stadionach Celticu i na Ibrox Park, gdzie gra Glasgow Rangers, panuje jedyna w swoim rodzaju atmosfera. Szkoci są wzorem kibiców. Ten mecz mógł przybrać inny obrót. Tak zwykle w piłce i nie tylko w sporcie bywa, że niewykorzystane 100% sytuacje mszczą się bezlitośnie, ale niekiedy los płata figle. Oto Benzema jest sam na sam z bramkarzem Rangersów. Omija go, strzela, piłkę wybija obrońca. Znów strzał i tym razem bramkarz broni. Szybka kontra i dokładnie nie wiadomo, jaki stał się cud, że grający w szkockim zespole Francuz, Darcheville, z 2 metrów trafia w poprzeczkę. To się nie mieści w głowie. Parę centymetrów niżej i to Rangersi po raz pierwszy w historii swego klubu graliby w 1/8, w której zabrakłoby ekipy francuskiej. A kibice na Ibrox Park przez cały czas śpiewali: taka jest tutaj tradycja. Z tego słyną szkockie stadiony. Tutaj potrafią uszanować sportowego ducha rywalizacji, nawet jeśli ich zespół ponosi porażkę i to tak dotkliwą. Marzyli o Lidze Mistrzów, Puchar UEFA na otarcie łez nie wystarczy im. Szczęście było tak blisko. Oklaskami uhonorowano piłkarzy Olimpiku, uznając ich klasę. Puste krzesełka Ibrox Park. Wśród nich stoją dwie samotne postacie. Ojciec obejmuje kilkuletniego syna. Na ich twarzach maluje się bezgraniczny smutek. Patrzą na radość nieschodzących z boiska, cieszących się sukcesu piłkarzy Olimpiku. W Lyonie Rangersi wygrali 3-0. Tutaj było dokładnie na odwrót. Tych dwóch kibiców, mały i duży, doskonale znają smak zwycięstwa i smak przegranej. Potrafią z godnością przyjąć porażkę i wiedzą, jak wygrywać. Na Ibrox Park sport ma swoją świątynię, którą odwiedzają wierni, dobrze znający wartość sportowej rywalizacji.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dzisiaj lekcja trzecia. Romain Gary, Les cerfs-volants.
Romain Gary
Chomsky urodził się w Moskwie w 1914 roku w żydowsko-tatarskiej rodzinie. Najwcześniejsze dzieciństwo spędził w Rosji, potem wyjechał z matką do Polski, wreszcie po kilku latach do Francji. Wyniósł z tych podróży głęboką znajomość różnych kultur i trzech języków. Oprócz ojczystego, rosyjskiego, opanował polski i francuski. W powieści La promesse de l'aube Romain Gary opowiada o swoim dzieciństwie. Ukazuje siebie jako radosne, beztroskie dziecko i kreśli portret matki. Unika bolesnych wspomnień związanych z brakiem ojca, biedą i pogromami oraz ich tła, rewolucji rosyjskiej i wojny światowej. Przemilcza to, co najgorsze, upiększa swą przeszłość, kreując iluzję szczęścia. Gary zawsze otaczał dyskrecją swoje życie prywatne. Niewiele na przykład wiadomo o jego związku z Jean Seberg, amerykańską aktorką poślubioną w 1963 roku, która kilka lat później popełniła samobójstwo. Pisarz nigdy nie otrząsnął się z tej tragedii. Romain Gary to bogata i wielobarwna osobowość. W czasie wojny był lotnikiem i uczestnikiem walk o wyzwolenie Francji. Był dyplomatą, filmowcem i wielkim podróżnikiem. Był poliglotą, nienawidził rasizmu i nędzy, walczył o prawa człowieka i ochronę przyrody. Za postacią znaną publiczności kryje się człowiek pogrążony w rozpaczy, który sens życia odnajduje tylko w pisaniu. Po roku 1974 niejaki Émile Ajard publikuje 4 głośne powieści i za jedną z nich otrzymuje nawet Prix Goncourt. Książki te stanowiły niejako podwójną fikcję, bowiem Ajard okazał się pseudonimem, a prawdziwym autorem był Romain Gary. Fakt ten wyszedł na jaw dopiero po samobójczej śmierci pisarza, który zastrzelił się w 1980 roku. W roku 1945 Romain Gary pozyskuje uznanie krytyków i otrzymuje ich nagrodę za Education Européenne. Międzynarodową sławę przynosi mu La promesse de l'aube z roku 1960. W 1965 otrzymuje Prix Goncourt za Les Racines du Ciel, książkę, która, podobnie jak Chien Blanc, jest manifestem walki z rasizmem i fanatyzmem religijnym i żarliwej obrony przyrody. Ostatnią swoją powieść, Le Cerf-Volant, Romain Gary opublikował tuż przed śmiercią, w roku 1980. Bohaterem książki jest Ludo, który mając 10 lat zakochał się w Lili, małej Polce spędzającej wakacje w jego rodzinnej Normandii. Opiekun Luda, jego wuj Ambroise Fleury, pasjonuje się robieniem niezwykle wymyślnych latawców. Będą one w czasie wojny wielkim psychicznym wsparciem dla Luda jako symbole wolności i patriotyzmu. Działając w ruchu oporu, Ludo spotka znowu Lilę, która po wojnie zostanie oskarżona o kolaborację. Chłopak ratuje wówczas ukochaną i pomaga jej odnaleźć się w życiu. Epizod, z którym się teraz zapoznamy, ma miejsce w Paryżu. Lila jest w niebezpieczeństwie. Agenci gestapo odkryli jej konspiracyjną działalność i miejsce spotkań. Ludo telefonuje, by ją ostrzec. Znajduje się w mieszkaniu człowieka niezbyt godnego zaufania, dlatego nakłaniając Lilę do ucieczki, mówi przyciszonym głosem.
Allô?
C'est moi.
Ludo? Mais comment?
Ne reste pas là où tu es. Pars tout de suite.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Georges m'a dit...
Pars tout de suite. L'endroit est repéré. Ils seront là d'un moment à l'autre.
Mais où veux-tu que j'aille? Chez mes parents?
Ah non, surtout pas. Attends, tu as de l'argent?
Oui, Georges m'en a donné.
Tu vas quitter les lieux immédiatement, en laissant toutes tes affaires, sans attendre une seconde. Tu vas louer une chambre à l'Hôtel de l'Europe, 14 rue Rollin. C'est à côté de la place de la Contrescarpe. Je t'enverrai quelqu'un ce soir. Il demandera Albertine et tu lui diras son nom, Rodrigue. Répète.
Albertine. Rodrigue, mais je ne peux pas partir comme ça. Il y a tous mes livres d'art.
Tu laisses tout et tu pars. Répète.
Rodrigue, Albertine, Ludo.
Pars.
J'ai failli réussir.
Pars.
Je t'aime.
Wysłuchaliśmy fragmentu powieści Le Cerf Volant, której autorem jest Romain Gary. Następnym razem, analizując ten tekst, poznamy słowa wskazujące miejsce, a także zwroty, które wyrażają polecenie czy wręcz nakaz.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.